Chciałem zapytać, kto ma dobry telefon, żebyśmy mogli nagrywać nabożeństwo na Facebook. Ten nie chce, odmówił posłuszeństwa, nie wiem czemu. I to mój telefon, z którego byłem zadowolony do tej pory. Jeżeli ktoś ma taki dobry telefon i może na czas nabożeństwa użyczyć, a dobry smartfon, to wtedy będziemy bardzo wdzięczni. O, może brat Marian. O, dzięki bardzo. Nie wiem, co się stało, dlaczego on odmówił posłuszeństwa. A my zawsze nagrywamy, bo wiem, że czekają. Nie chcemy zawieść. Troszeczkę się opóźniamy. Przepraszam. Prawdzie z opóźnieniem, ale witam serdecznie wszystkich obecnych. Z opóźnieniem, ponieważ technologia, jak to często bywa, zawodzi. I tym razem musieliśmy skorzystać z innego telefonu. Zanim się przestawiliśmy, to trochę musiało potrwać. Ale powstaniemy do modlitwy i zaczniemy, oddając cześć naszemu Bogu. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za dzisiejszy dzień. Dziękujemy za to, że możemy być tutaj w Kościele, że możemy wielbić Ciebie, możemy słuchać Twojego Słowa, a najważniejsze, przybywać w Twojej obecności. Panie Boże nasz, właśnie tego chcemy. Dziękujemy, że chcesz tego, co najlepsze dla każdego z nas. Uwielbiamy Ciebie, Panie nasz. Amen. Tobie, Panie Boże nasz, chwała i cześć i wywyższenie dla Ciebie. Panie Boże, to właśnie Ciebie wychwalamy, Ciebie wywyższamy. Panie Boże nasz, bo Ty jesteś obecny w naszym życiu, zmieniłeś to życie. Panie Boże, i dałeś to życie prawdziwe. Dziękujemy Ci dlatego także i przy tym stole, który wskazuje na powód naszego zbawienia, na przyczynę naszego zbawienia. Dziękujemy, Panie Boże, za Twoją śmierć, dzięki której otrzymaliśmy życie. Chwała i cześć. Uwielbienie. Amen. Ja poproszę braci. Przeczytam z Księgi Ewangelii Jana. W tym czasie studujemy właśnie Ewangelii Jana i z tej księgi też przeczytam Słowo Boże. To jest trzeci rozdział i czytamy kilka wierszy od 10 wiersza. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz? Pan Jezus spotyka się z innym człowiekiem, Nikodemem, który był dostojnikiem żydowskim, który miał wykształcenie, wiedzę, a mimo to nie wiedział o rzeczach, które są ważne, które są podstawowe. I Jezus mu zarzuca: jak to? Ty jesteś dostojnikiem, jesteś nauczycielem i nie wiesz takich rzeczy, o których w tej chwili rozmawiamy. I tak jest także i w życiu, wśród ludzi, z którymi się spotykamy, że często chcemy do nich trafić z czymś ważnym, z czymś, co tyczy się rzeczy, która może tamtemu człowiekowi pomóc, zmienić go, jego okoliczności, i on nie wie, nie rozumie, nie dociera do niego. Zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. W tym momencie Pan Jezus mówi dalej o tym samym, mianowicie, że mówimy do was to, co powinno was zainteresować. Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Mówimy wam to, co jest prawdziwe, a tego nie chcecie przyjąć. Pan Jezus tu mówi w liczbie mnogiej i to jest moment, kiedy Pan Jezus mówi w imieniu Boga. Jest kilka miejsc w Piśmie Świętym, gdzie Pan Bóg mówi w liczbie mnogiej. Opisując siebie, opisując swoje działanie, mówi w liczbie mnogiej. I w moim przekonaniu jest to jedno z tych miejsc, gdzie Pan Jezus występuje właśnie w imieniu Boga, całego bóstwa i mówi w liczbie mnogiej. I mówi do Niego: nie przyjmujecie, mówimy do was i nie przyjmujecie. Nie umiecie tego wziąć, zrozumieć, co do was mówimy. I dalej mówi: jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? Mówię do was w przypowieściach. Mówię do was o sprawach, które powinniście zrozumieć, z którymi się stykacie na co dzień. Mówię do was tak, żebyście przyjęli to, co do was mówię, i niewiele z tego możecie pojąć. A tym bardziej, gdy będę wam mówił o rzeczach niebieskich, to jakże pojmiecie o tym, co najważniejsze, o tym, co jest duchowe, nie materialne, ale duchowe, co determinuje wasze życie tu na ziemi, a tym bardziej życie po życiu, życie wieczne, to tego już w ogóle nie będziecie w stanie pojąć. I mówi, kontynuuje: A nikt nie stąpił do nieba, tylko ten, który stąpił z nieba, Syn Człowieczy. To właśnie jest ta prawda duchowa, którą jemu chciał przekazać Nikodemowi i którą dzisiaj czytam z tego słowa. Prawda, która ma dotrzeć do każdego człowieka, że był ktoś, kto jest z nieba, był ktoś, kto pochodzi z nieba, jest ktoś, kto jest na zawsze mieszkańcem nieba i stąpił tutaj na ziemię. I tym kimś jest Syn Człowieczy, czyli Jezus, Mesjasz, Chrystus. On stąpił z nieba, stąpił z niebios, gdzie było jego mieszkanie i stąpił na ziemię do ludzi. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Ten właśnie Syn Człowieczy. Tutaj Chrystus wprost wyraźnie mówił Nikodemowi, co się ma stać z tym posłańcem nieba. Co się ma stać z tym, który stąpi z nieba na stworzoną przez siebie ziemię. Co się stanie z Synem Człowieczym. Że będzie wywyższony. Będzie wywyższony, tak jak Mojżesz wywyższył węża. To miał na myśli, że będzie ukrzyżowany. Będzie wywyższony w sensie, że będzie wisiał nad ziemią. I dzisiaj, gdy widzimy ten stół, to widzimy na nim chleb, widzimy na nim wino. I Pan Jezus kazał nam, powiedział nam, abyśmy czynili to na Jego pamiątkę. Abyśmy pamiętali, czym jest chleb, że to jest Jego ciało. Abyśmy pamiętali, czym jest wino, że to ma wskazywać na Jego krew, którą przelewał za nas. On, posłaniec nieba, On, Syn Człowieczy, On, Bóg sam, stąpił do mieszkańców ziemi, żeby im pomóc, żeby ich ratować, żeby otworzyć ich oczy, żeby chcieli zrozumieć. Nie wszyscy będą chcieli to pojąć. I niewielu pojmuje, jak mówi Pan Jezus, ale są ci, którzy szukają Boga. Mądry człowiek, który szuka Boga. Są ci, którzy szukają Boga. Są ci, którym to będzie w taki szczególny sposób objawione. Są ci, którzy dotrą do prawdy. Są ci, którzy to zrozumią i ci będą wiedzieli, o co chodzi. Ci spojrzą i będą rozumieć tę duchową prawdę, którą Pan Bóg chce człowiekowi przekazać. Musi człowiek zainteresować się duchową stroną swojego życia. Musi człowiek pojąć, co Bóg chce przekazać człowiekowi po tej duchowej stronie życia. Aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo od tego właśnie zależy, gdzie człowiek będzie spędzał wieczność. Od tego będzie zależała jakość jego życia. Czy ujrzy tego, który został wywyższony na krzyżu, czy ujrzy i zrozumie i uwierzy, że to właśnie dla niego, za niego on umierał i dzięki temu będzie miał życie, albo nie ujrzy, nie usłyszy, nie zrozumie, odwróci się plecami i niestety zginie. Przy tym słowie zginie na wieki. No, dreszcz powinien nas przejąć, dlatego że tu chodzi o prawdę wieczną. Tu chodzi o fakt, który dotyczy wieczności. Tu chodzi o los człowieka, który w taki albo w inny sposób będzie spędzał całą swoją wieczność bez zmiany, bez żadnej odmiany. Pan Jezus powiedział do swojego słuchacza, do Nikodema, ja będę wywyższony. Tak jak Mojżesz wywyższył, tak ja będę wywyższony. Może w tym momencie Nikodem do końca nie zrozumiał, o co chodzi, ale przyjdzie czas, kiedy zrozumie, usłyszy, zobaczy może nawet na własne oczy, że ten Jezus, który zstąpił z nieba, który jest Synem Człowieczym, On umierał na krzyżu, także i za Niego. Ciało to chleb. Jego ciało to chleb, który za moment będziemy spożywać. Krew, która spływała z tego krzyża, na którym był wywyższony, uniesiony z ziemi, to wino, które będziemy pić. I mamy spożywać. Mamy spożywać, pamiętać i być wdzięcznymi. Jakże mało jest wdzięczności na tej ziemi. Wczoraj słuchałem też programu o ludziach, którzy zostali uratowani od śmierci. I pytał redaktor tych ludzi, czy ci, których uratowaliście, czy okazali wdzięczność, czy no, w jakiś szczególny sposób podziękowali wam za to, że wy narażaliście swoje życie, że byliście wdzięczni? Nie bardzo. Nie było tej wdzięczności. Mało jest tej wdzięczności. My mamy być tymi, którzy wiedzą, skąd przychodzi zbawienie, którzy są uczestnikami tego zbawienia, którzy są ludźmi także otwartymi na duchowość, i którzy są wdzięczni. My mamy być wdzięczni za to, co Pan Jezus dla nas uczynił. Więc bierzemy z tego stołu, dziękujemy, w pokorze wielkiej uwielbiamy naszego Boga, bo wiemy, że On to zrobił dla nas. On, mieszkaniec nieba, On, posłaniec nieba, On sam, Pan Bóg, stąpił na ziemię, żeby przynieść nam ludziom dobrą nowinę, przynieść nam życie, odmianę smutku w radość, zmieni naszą depresję w stan szczęścia. On, który zgubienie wieczne zamienia nam w życie wieczne, w radości Ojca. Dziękujemy Tobie, Panie Boże nasz, za to, że możemy dzisiaj świętować Twoje zwycięstwo. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że możemy dzisiaj pamiętać o tym, czego Ty dokonałeś. Dziękujemy za to, że chciałeś stąpić z nieba, aby nam głosić dobrą nowinę. Dziękujemy, że chciałeś stąpić z nieba, aby nam przynieść zbawienie, aby za nas umierać. Twoja krew lała się tam z krzyża, na którym wisiałeś, gdy byłeś podniesiony, wywyższony, ale każdy, kto w Ciebie uwierzy, każdy, kto uwierzy w tę nowinę, w tę ofiarę Twoją, kto uwierzy, dlaczego tak się stało, będzie zbawiony. Panie Boże nasz, i to z łaski Twojej. Panie Boże, to wszystko jest Twoja łaska i my wiemy o tym, dlatego w wielkiej pokorze, Panie Boże, ale z wielką wdzięcznością dziękujemy za to, co się wtedy tam na Golgocie w Jerozolimie wydarzyło. Dziękujemy, dziękujemy, Panie nasz, dziękujemy. Pomóż nam, abyśmy byli zawsze wdzięczni. Amen. Amen. Bierzmy z tego chleba, bierzmy z tego wina i bądźmy wdzięczni. Dziękujmy naszemu Bogu. Chcę przypomnieć, kto może brać. Po pierwsze, jeśli nie jesteś pogodzony ze swoim bliźnim, to nie możesz z tego brać, mówi Ewangelia. Idź pogódź się ze swoim przeciwnikiem, adwersarzem. Jeśli nawet tylko wystarczy, że ty wiesz, że on ma coś przeciwko tobie, idź do niego, porozmawiaj z nim, pogódź się, a później przyjdź i bierz z tego błogosławieństwa. Jeżeli też nie ma jakiegoś grzechu w twoim życiu, czyli nie ma bariery między tobą a Bogiem, możesz przyjść i brać z tego niebieskiego pokarmu. Jeżeli chodzisz z Bogiem każdego dnia, wykonałeś Boże polecenie, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Bierz i ciesz się, raduj swoim zbawieniem. Niech Bóg błogosławi. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Także gratuluję Wam, uczestnikom życia wiecznego, dlatego, że przed Wami teraz już powinno życie Wasze być życiem zwycięskim, a przyszłość jawi się tylko świetlanie. Zacznę jeszcze raz wszystkich obecnych w tym dzisiejszym szczególnym dniu. Dzień odpoczynku, Dzień Święty. Dobrze, jeżeli nauczyliśmy się świętować Dzień Święty. Dobrze, jeżeli zrobiliśmy wszystko, żeby odłożyć inne sprawy, a w tym dniu i w tej godzinie być właśnie w Kościele w obecności Bożej. Chciałbym zapytać, kto jest pierwszy raz wśród nas. Chcemy Ciebie, Was szczególnie powitać. Kto? O, tam. Witam serdecznie. O, także tutaj. Witam serdecznie. Tak. Życzymy Wam Bożego błogosławieństwa. Czujcie się dobrze wśród nas, jak w domu. Tutaj są siostry z Ukrainy, to wiem. Tam chyba z Lublina, tak? Przeżawy. O, witam serdecznie. Witam. Także za moment, kiedy będziemy się witać, to już będziemy wiedzieli, kim. A teraz proponuję, abyśmy wyszli z ławek i się przywitali. Część osób wyjechała, bo są wakacje. Część osób wyjechała na Exodus, a jeszcze część osób choruje. Jest taki dziwny wirus, inny niż wcześniej. Kiedyś jak się zachorowało w poniedziałek, to już w sobotę, w niedzielę człowiek był zdrowy. A teraz jak człowiek zachoruje w jeden poniedziałek, to dopiero za dwa poniedziałki powoli już wraca do zdrowia. No, nie wiem skąd to się bierze, ale jest taki właśnie problem. Dobra, powstańmy i przywitajmy się. Ogłoszeń przeczytam. W tym tygodniu 4 osoby mają urodziny. Nie chcę przeczytać. To osoby w poniedziałek. 2 osoby. Anna Lember, a także Gabriel Włókiewicz. O! A poza tym jeszcze we wtorek siostra Helena Kubaszewska, czwartek Kazimierz Miękinia. Życzymy im, wam wszystkim wielu, wielu Bożych błogosławieństw. W środę nasze kolejne nabożeństwo o godzinie 18. Kontynuujemy nasze rozważania Ewangelii Jana. A w piątek za 15:05 wyjazd do Ryk. To będzie przed kościołem, to weźmiemy go i jedziemy do Ryk. Właściwie to chciałbym jeszcze zrobić inaczej. Zdarzyło się, że dwa razy już tak było, że przyjechaliśmy i tutaj nikogo nie było. Zabieraliśmy tych, którzy po drodze są. Po drodze tam zabieramy. Sam dojazd tutaj zabiera nam dużo czasu, więc chciałbym, żeby ci, którzy tutaj chcą się pojawić przed kościołem, żeby ich zabrać, żeby do mnie zadzwonili wcześniej. Żebym ja wiedział, że ma to sens przyjeżdżać tutaj do kościoła. Jeżeli nie, to zabieramy tych, którzy są po drodze i jedziemy do Ryk. Więc jeżeli ktoś chce, jeszcze raz przypomnę, odjechać tutaj spod kościoła, to musi do mnie wcześniej zadzwonić, że będzie tutaj i wtedy ja przyjadę. Dziękuję bardzo. To za tydzień jest nabożeństwo specjalne. Specjalne dlatego, że będziemy mieli gości, multum gości. Będzie gość kaznodzieja, prawdopodobnie brat Marek Tomczyński albo mój brat Ryszard Włókiewicz z Katowic. Jeszcze do końca nie ustaliliśmy. I też na pewno będziemy mieli parę młodą, której wesele będzie w piątek. Czyli Renata, nasza córka, a także Felix z Nowego Jorku. Będzie wesele w piątek, a tutaj w niedzielę objawią nam się, zaśpiewają, zagrają, no bo są muzykami oboje. I także oni fundują obiad dla wszystkich obecnych tutaj, więc będzie to taki poweselny obiad i poweselny nastrój i wszystko będzie tak jeszcze brzmiało weselem. O, właśnie. A to na Górze Ludzkiej, to jest w ogóle zaproszenie, część zaproszenia, które było wysyłane do rodziny, bo to będzie bardziej takie wesele rodzinne. No, ludzki. Gdzie nazwisko przyszłości ludzki. Dobrze, to chyba wszystkie ogłoszenia. Powstańmy i złożymy teraz dary nasze, którymi chcemy budować Królestwo Boże przez ten Kościół.
Masz pełną miłość do nas, Panie, i dziękujemy Ci za to, że Ty zawsze swoim okiem, Panie, strzeżesz nas i, Panie, błogosławisz i dajesz nam wszystko to, co trzeba, Panie, na każdy czas. Dlatego my też chcemy dzielić się, Panie, i dawać na chwałę dla Ciebie to, co mamy, Panie, to, co możemy, Panie. I składamy ofiarę nie tylko z naszych tutaj pieniędzy, ale też z naszego czasu, Panie. Chcemy składać Ci ofiarę, aby była miła i wolna dla Ciebie ze szczerego serca. I dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo, że Twoja łaska nie kończy się dla nas, Panie. I mamy nadzieję, nie tylko tutaj na ziemi, ale że kiedyś będziemy razem z Tobą, Panie, królować. Dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo. Amen.
Nie działał już od miesiąca. Popsuł się już. Jakaś tam wada ciągle wyskakiwało H4 i nie chciał działać. Po 5 minutach czy 10 minutach pracy wyłączał się H4, nie ma. Zawołaliśmy firmę, która naprawia te właśnie klimatyzatory. No i firma tam te wszystkie uzupełniła płyny, jakie trzeba. Ale w tym klimatyzatorze stwierdziła, że prawdopodobnie cała ta część sprężarka poszła, ona jest oblana, to wszystko stanowi taką jedną część i trzeba to wymienić. A żeby to wymienić, no to trzeba wysupać z kieszeni bagatela 4000 zł, czyli multum, a nowy kosztuje 6, więc by trzeba było się zastanowić, czy warto kupić. I dzisiaj przychodzę do kościoła, wiem, że nie zapłaciliśmy tej firmie tych 4000, no bo to jest jednak duży wydatek, trzeba się zastanowić, czy warto. Ale patrzę, że to chodzi. I mówię do małżonki, słuchaj, czy ta firma robiła coś, naprawiła tak do końca, że ten klimatyzator chodzi? Nie, aniołowie naprawili. Nie, no jak aniołowie, no co ty mówisz, jak aniołowie naprawili? No i przed chwilą pytałem małżonki znowu, słuchaj, jak to się stało, że to działa, skoro nie działało, było popsute i trzeba było wydać 4000 zł co najmniej. Ale co małżonka mi odpowiedziała, to ona powie sama teraz.
Nie, kochani, nie chciałam mu tego powiedzieć, ale wczoraj, kiedy przyszłam tutaj rano, tak po 8 do kościoła, to byłam bardzo zmartwiona tą sytuacją, że ten klimatyzator nie działa. I przyszłam tutaj właśnie pod ten klimatyzator i zaczęłam się gorąco modlić. Mówię, Panie Jezu, no przecież widzisz, jaka sytuacja jest, że no po prostu powinien chodzić. I tak pokorze przed Bogiem po prostu tutaj się modliłam bardzo i mówię, poślij swoich aniołów, niech oni naprawią, bo ja wiem, że oni wiele rzeczy robią dla tych, woli tych, którzy mają być zbawieni, tak mówi Słowo Boże. I po prostu wierzę w to, że Bóg posłał i mówię na wiarę, tak przyszłam po południu tutaj dzieci na próbę i patrzę, że chodzi. Mówię do Antonego, włączyłeś? A on mówi, no działa, naprawili. Ja mówię, że nie naprawili, tylko protokół spisali, że jest do wymiany sprężarka, bo panowie dwa razy sprawdzali w ubiegłym tygodniu i jeszcze wcześniej. Także na pewno się nie pomylili, bo to są bardzo dobrzy fachowcy. Ale Bóg po prostu współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Jeżeli miłujemy Boga, to On potrafi niesamowite rzeczy robić i za to Jemu chwała.
Tak jest napisane w liście do Hebrajczyków w 1 rozdziale, że Pan posyła swoich aniołów, którzy działają dla dobra tych, którzy mają być zbawieni. Dobrze, a sam jestem pod wrażeniem. Czytaliśmy z Ewangelii Jana do wiersza 15, a jeszcze jest kolejny werset 16. Jana, 3 rozdział, 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ten werset nazywany jest małą Ewangelią. Niesie w sobie ogromny przekaz. Bo tak, gdyby zdarzyło się, że nie ma dostępu do Biblii, że nie można jej wydrukować, nie ma Biblii, ale w jaki sposób trzeba do prawdy dotrzeć i ją poznać, to najprawdopodobniej ten werset wystarczyłby, żeby wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Że jest Bóg, że Bóg kocha, że jest człowiek, który potrzebuje zbawienia i Pan Bóg go może zbawić. Ten jeden werset by wystarczył, gdyby były takie okoliczności niesprzyjające Biblii, wystarczyłby za całą wiedzę. Dlatego nazywamy ten 16 werset 3 rozdziału Jana małą Ewangelią. Ja chciałbym właśnie na podstawie tego wersetu 16 powiedzieć o zbawieniu w 10 punktach. Zbawienie w 10 punktach. Pierwsze słowa tego wersetu, gdyż Bóg, znajdujemy tutaj praźródło zbawienia, praprzyczynę zbawienia. Co jest praprzyczyną? Co jest praźródłem zbawienia? Bóg. To Bóg sprawił, że jest zbawienie, czyli ratunek. To Bóg miał taką ideę, pomysł, jak przyjść na pomoc człowiekowi. To Pan Bóg w swojej wielkości i mądrości wiedział, w jaki sposób pokonać różnorodne bariery, których w pełni nie rozumiemy, bo obracamy się w sferze materialnej, a większość tych barier, a może i wszystkie bariery, są w świecie duchowym. Dlatego, że w Bożym świecie nie może być grzechu, nie może być nieczystości. A ten świat, nasz, to właśnie świat, w którym jest dużo grzechu, świat, w którym jest dużo zła, i nie ma możliwości, aby cząstka, najmniejsza nawet tego świata, znalazła się w Bożym świecie. Ale w tym świecie, w którym panuje zło, znajduje się człowiek, którego Bóg, z jakiejś przyczyny, której chyba do końca nie rozumiemy, człowiek, którego Bóg kocha. Człowiek, na którym się Bóg lituje i chce jemu pomóc. Tak więc Pan Bóg znalazł sposób, jak pokonać te niepokonalne bariery, które dzielą świat materialny od świata duchowego, żeby tego człowieka wyciągnąć z piekła, wyciągnąć z tego dołu szybiącego, jak w innym miejscu Biblia to nazywa, i przenieść do swojego królestwa, zbliżyć do siebie, znowu z sobą pojednać, zbudować pomost do siebie. Więc Pan Bóg jest praźródłem zbawienia, o którym mówimy, zbawienia, którym się chlubimy, zbawienia, w którym bierzemy udział, zbawienia, które może pomóc każdemu człowiekowi. Ale nie każdy człowiek chce zainteresować się tym zbawieniem, chce podjąć wysiłek, aby podobać się Panu Bogu na tyle, by móc to zbawienie osiągnąć. Poznać prawdę na tyle, aby dotrzeć w końcu do prawdziwego Boga. Wczoraj, gdy studiowałem Pismo Święte, tak przypadkiem trafiłem na świadectwo prezbiterianina, który był pastorem wielkiego kościoła, ale zachorował i zmarł. Bóg go później przywrócił do życia, ale w czasie, gdy był na tym drugim świecie, gdy uznano go za zmarłego, w tym czasie Pan Bóg pozwolił mu być i w niebie, i w piekle. I gdy powrócił z powrotem na ziemię, opowiadał, co widział, co Bóg do niego powiedział. No i przekazał takie cyfry, że z tego, co on widział, zrozumiał, co usłyszał od Pana Boga, to na 1000 ludzi, którzy są na tej ziemi, tylko jedna osoba jest zbawiona, tylko jedna osoba wchodzi do Królestwa Bożego. To jest przerażające. On znalazł się na terenie, który Pismo Święte nazywa piekłem. Miał wrażenie, że to są potężne obszary, dużo większe aniżeli obszar, który zajmuje niebo. Tak przekazuje jego słowa. Ale szczęśliwy ten człowiek i uważam was za szczęśliwych, nas wszystkich uważam za szczęśliwych, że tu jesteśmy i wiemy, czym jest zbawienie, kosztujemy tego zbawienie, którego praźródłem jest Pan Bóg. Gdyż Bóg. I dalej czytamy, że Bóg ten umiłował. Umiłował. Tak umiłował. To jest też kolejny punkt tego zbawienia, którym jest ten potencjał i potęga zbawienia. Bo umiłował, czyli kocha, ale nie bez kozery jest użyte słowo tak umiłował, czyli do takiego stopnia, tak w sposób tak niewyobrażalny. Umiłował, tak umiłował. Ta miłość Boża jest niepojęta, nie można jej pojąć, nie można ją wsadzić w jakąś szufladkę, nie można jej właściwie z niczym innym porównać, dlatego że jest to miłość tak wielka, tak bezwarunkowa. I w tym, że tak umiłował, kryje się ta wielka potęga Boga, Bożej miłości. Tu widać w całej pełni, w tym, że umiłował człowieka, widać w całej pełni jego naturę, którą jest miłość. I dobrze, że korzystamy z tej miłości, bo wiemy, że miłość Boża, która jest nieograniczona, bezwarunkowa, wielka, miłość, którą nas tak umiłował, ma też swoją drugą stronę. Wiemy z Pisma Świętego, że przyjdzie jednak taki moment, gdy Pan Bóg usiądzie na tronie sędziowskim i wtedy okaże się już nie jako miłujący ojciec i kochający Zbawiciel, ale jako sędzia, który musi ukarać zło i tych, którzy zło czynili. Póki co cieszymy się tym faktem, że On tak umiłował ciebie i mnie, ludzkość. Jeśli na 1000 ludzi jeden człowiek osiąga zbawienie, to możemy zrobić wiele, możemy zrobić dużo, aby jakoś ten stosunek sił zmienić, aby jeszcze innych namówić do tego zbawienia, aby nimi potrząsnąć, by chcieli zainteresować się sprawą swojej duszy, a także duchowością swoją. Więc potęga, potencjał tego zbawienia to jest właśnie Boża miłość, którą tak umiłował człowieka. Kolejny punkt tego zbawienia to podmiot zbawienia. Co Bóg umiłował? Świat umiłował. Po grecku kosmos. Umiłował Pan Bóg świat. Czym jest świat? Albo kim jest świat? No to właśnie jesteśmy my. To jest człowiek. Pan Bóg stworzył ten cały świat. On jest jego stwórcą, ale na samym szczycie postawił człowieka, którego wyposażył w wieczną duszę. I ten świat stał się obiektem zainteresowania Pana Boga. Człowiek, który stał się ukoronowaniem całego stworzenia, jest w centrum zainteresowania Pana Boga. Pan Bóg chce go zbawić. Bo człowiek, którego Pan Bóg tak wspaniale wyposażył, odwrócił się od swojego Stwórcy. Nie okazał jemu posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest wyrazem wdzięczności. Mimo że człowiek otrzymał wspaniały raj, sad, w którym przebywał, wszystko miał, co dusza zamarzy, jednak wykazał się nieposłuszeństwem, niewdzięcznością, bo złamał Boże prawo i zgrzeszył. Odpadł od Boga, odpadł od Bożego świata, dlatego że zgrzeszył. Nieposłuszeństwo jest grzechem. Pan Bóg jednak w swojej miłości chciał znaleźć sposób, żeby człowiekowi pomóc. Ale w centrum właśnie Bożego zainteresowania był ten właśnie człowiek, czyli ty i ja. Poprzez swoją miłość, poprzez swoją wielkość i mądrość nie chciał zatraty człowieka. Dlatego człowiek, świat, czyli człowiek, stał się podmiotem tego zbawienia. To do niego jest skierowane poselstwo. To właśnie o niego chodzi. To właśnie w związku z nim Pan Bóg pracował w pocie czoła, może jeśli tak można nazwać, pracował w pocie czoła, żeby wytworzyć most ze świata grzechu do jego świata świętości. Dalej, kolejny punkt tego zbawienia to pasja tego zbawienia, czyli skłonność, upodobanie, sympatia, pasja tego zbawienia dał. Pan Bóg umiłował świat i dał. Żeby dawać, no to trzeba chcieć dawać. Nie, że trzeba coś wyrwać, ale w to trzeba włożyć serce. Jeśli ktoś chce dać dar, to najlepiej, jeśli to jest dar z całego serca. Pan Bóg jest tym właśnie, który jeśli daje, to daje chętnie, hojnie. Pan Bóg dał. Daje z pasją. Wysłuchuje nasze modlitwy, chce naszego dobra, daje swoje dary i robi to wszystko z takim upodobaniem. Chętnie to robi. Bo pała, jak to się mówi w języku polskim, pała sympatią do człowieka. Ma taką skłonność do człowieka. Stąd daje dla nas, dla ciebie i dla mnie, daje wiele, ale w tym momencie mówimy o tym, że dał zbawienie. Mogło być inaczej. Tego daru mogłoby nie być. Mógłby się nie pojawić. Ale Pan Bóg daje i daje to z wielką pasją. Daje to z żaliwością. Daje to całym sercem. Kolejny punkt tego zbawienia to poręczyciel zbawienia. Jest poręczyciel, czyli gwarant tego zbawienia. I tym gwarantem jest Syn jednorodzony. Pan Bóg dał Syna jednorodzonego. I ten Syn jednorodzony, Jezus, jest gwarantem, jest poręczycielem tego zbawienia. Jeśli On stoi na samym przodzie, na froncie tego zbawienia, to znaczy, że to musi być prawdą. To znaczy, że Pan Bóg na serio chce człowieka zbawić. Na serio chce darować Jemu zbawienie. I tym gwarantem Bożego działania, gwarantem Bożych obietnic jest Syn jednorodzony, o którym wiemy, że jest Mesjaszem, nasz Jezus. Tym punktem bardzo ważnym jest Jezus jako poręczyciel naszego zbawienia. On poręcza swoim działaniem, swoim słowem i w końcu swoją śmiercią poręcza fakt, że Pan Bóg zbawia i ma moc zbawić, ma moc zmienić człowieka. Kolejny punkt zbawienia to jest przedział zbawienia. Przedział w sensie skala, rozmiar. Odtąd dotąd. Jaki jest ten przedział zbawienia? Damy, aby każdy. To jest właśnie przedział tego zbawienia. To jest skala tego zbawienia. Rozmiar tego zbawienia. Aby każdy. Więc każdy ma prawo z tego skorzystać. I czarny, i biały, i kulawy, bogaty, biedny. I buddysta, i islamista, i morderca, i człowiek, który lubi czynić dobrze. Każdy potrzebuje zbawienia i każdy może to zbawienie otrzymać. To jest zbawienie dla każdego. I taki jest przedział tego zbawienia. Odtąd dotąd, czyli praktycznie Praktycznie każdy tam się zmieści, każdy może wejść w tę obietnicę. Taka jest skala tego zbawienia. Ogrom, ogrom. Tyle milionów, tyle miliardów ludzi, z których każdy może skorzystać. Jeśli nie skorzysta, to dlaczego? Można zapytać dlaczego. Można zapłakać nad człowiekiem, który nie chce z tego skorzystać. Myślę, że nie tylko ja, ale także i wy, gdy czasami dociera do was wiadomość, że jakaś osoba znana wam umiera czy umarła, to ja próbuję znaleźć obraz tego człowieka, jak wyglądała końcówka tego człowieka, czy on będzie zbawiony, gdzie on trafi po swojej śmierci. Nawet zwykły film, jak się ogląda, no i na tym filmie pokazują, czasami jest to odbicie realnego życia, że ktoś ginie od kuli, czy w inny sposób ginie. No i pytam się, gdzie taki człowiek znajdzie się po swojej śmierci? To jest odbicie przecież realności. Na wieki, na wieki, na wieki, gdzieś tam prawdopodobnie w złym świecie. Ale oferta jest dla każdego. Kolejny punkt tego zbawienia to jego prostota. Prostota zbawienia. W słowach, kto w niego wierzy. Proste. Wierzysz, jesteś zbawiony. Nie wierzysz, nie będziesz zbawiony. To jest bardzo proste. Po prostu uwierzyć w Niego, uwierzyć w Jego ofiarę, uwierzyć w Jego posłannictwo, uwierzyć w Jego dobrej nowinie. Każdy, kto w Niego wierzy. Z tego powodu niektórzy, którzy oceniają siebie jako głowacze, jako filozofowie, uważają siebie za geniuszy umysłu, wielu z nich nie chce przyjąć tej nowiny, bo to jest zbyt proste. Jak to? Uwierzyć w Chrystusa, uwierzyć w to, że umarł na krzyżu i przez to przyjąć zbawienie, to się nie mieści w ich skomplikowanym umyśle. I tego nie przyjmują i w ten sposób tracą swoje zbawienie. Albo są w stanie nawet wyśmiać się z tego planu, z tego prostego Bożego planu, który On przygotował dla każdego człowieka. Prostota zbawienia. To jest kolejny punkt tego Bożego zbawienia. Kto w Niego wierzy, nie zginął. Kolejny, to dziewiąty punkt tego zbawienia. Jest to pewność zbawienia. Przepraszam, pociecha zbawienia. Nie zginął. Każdy boi się śmierci. Słowo Boże też na ten temat mówi, ponieważ wszystko, co ludzkie, nie jest w Biblii obce. Mówi w jednym miejscu w liście do Hebrajczyków, że człowiek boi się umrzeć. No boi się. Boimy się. Nawet my wierzący boimy się śmierci. Nie wiemy, czy ona będzie bolesna, czy jak wygląda to przejście z tego świata na drugi. Przynajmniej określę to w ten sposób, że żaden człowiek nie lubi umrzeć. Owszem, spotkałem już paru takich, którzy prosili Pana Boga o śmierć, ale to było wtedy, gdy bardzo, bardzo cierpieli. No i już mieli wszystkiego tak dosyć, że prosili, sami prosili Pana Boga, Panie Boże, zabierz mnie. Ale generalnie człowiek boi się śmierci, nie chce śmierci, a tym bardziej ten, kto nie wie, dokąd idzie. Taki człowiek ginie i w momencie odchodzenia z tej ziemi on już przeczuwa, że coś złego się dzieje, że odchodzi gdzieś, nie wie gdzie, a właściwie to się boi, że to może być coś, czego on by nie chciał, coś, co jest dla niego straszne. Ale jest pociecha w tym wszystkim, pociecha od Pana Boga, że ten każdy, kto uwierzy, ten nie ginie. Człowiek żyje tu na ziemi, człowiek żyje także i po śmierci, na zawsze, wiecznie, ale nie musi ginąć. Nie musi ginąć, nie musi brać na siebie losu, na który zasłużył. Bo przez swoje nieposłuszeństwo, przez swoje grzechy, już nie mówiąc o Adamie, że on zgrzeszył i dlatego cała ludzkość, wystarczy spojrzeć na siebie. Ile my popełniliśmy złego, ile przekroczyliśmy Bożych praw i w związku z tym giniemy. Powinniśmy być skazani na zginienie, na wieczne otrącenie, odcięcie od Pana Boga. Ale jest pociecha w tym zbawieniu, że nie musi człowiek ginąć, nie musi być zatracony, może zbawienie osiągnąć. Pociecha zbawienia. Nie zginął, ale miał. To jest pewność zbawienia. Miał, będziesz mieć, masz, będziesz mieć to zbawienie. Jest to pewne. Jeśli Pan Bóg mówi, to nie może być inaczej. Jeżeli wiem, że jestem zbawiony, to stoję twardo na tym gruncie, to mam tę pewność, pewność niezachwianą. Wiem, że mam zbawienie. Nie jakiś tam pewnik. Niektórzy wierzą w jakiś pewnik. No, jakiś tam pewnik się ma. Nie, to nie o to chodzi. Pewność, pewność zbawienia. Ja wiem, że mam to życie wieczne. Wiem na pewno i mogę na tym gruncie budować i mogę iść przez życie z podniesionym czołem, bo mam to zbawienie. Jest ta pewność zbawienia we mnie. I na koniec żywot wieczny, życie wieczne, permanencja życia wiecznego. Permanencja, czyli trwałość, stałość, niezmienialność życia wiecznego. Ono trwa, ono jest na zawsze, na wieki. To jest oferta niezmienialna, to jest fakt niezmienialny. Życie wieczne razem z Bogiem, w Jego obecności, w Jego ogrodach, w Jego królestwie, życie wieczne. Ostatni punkt tego zbawienia wielkiego od Pana Boga. Przypomnę, to zbawienie w 10 punktach na podstawie Jana 3,16. Praźródło zbawienia, gdyż Bóg jest praźródłem zbawienia. Po drugie, tak umiłował, czyli potencjał, potęga zbawienia. Po trzecie, świat jako podmiot zbawienia. To tutaj na świat, na człowieka Pan Bóg się koncentruje w tym geście, ofercie zbawienia. Po czwarte, On dał z pasją, pasja zbawienia. On ma sympatię, skłonność do człowieka. I jeśli daje, to daje z pasją, daje chętnie, ochotnie, pasja zbawienia. Jest też poręczyciel tego zbawienia, gwarant, którym jest Syn jednorodzony, Syn Boży, Syn od Ojca, jednorodzony. Także jest przedział tego zbawienia, nie odtąd dotąd, ale tak naprawdę przedział jest nieograniczony. Ta skala, rozmiar sprawiają o zawrót głowy, bo aby każdy może wziąć udział w tym zbawieniu. I jak mówi Ewangelia, nawet głupi na tej drodze nie zbłądzi. Kto w Niego wierzy. Prostota zbawienia, a także pociecha zbawienia, aby nie zginął. Nie musi człowiek ginąć, nie musi być zatracony na wieki. Jest pociecha, jest pocieszenie. Pociecha zbawienia. Ma pewność zbawienia. Wiem, że mam zbawienie, wiem, że jestem zbawiony. Pewność zbawienia. I na koniec permanencja tego zbawienia. Życie wieczne, na trwałe, na zawsze, bez żadnych zmian, bo to jest od Boga. Powstajmy do modlitwy. Dziękujemy Ci, Panie Boże, nas za ten dzisiejszy dzień cały, za Twoje słowo. Dziękujemy za ten wiersz Jana 3,16, który mówi o Twojej wielkości, o tym, że jesteś, także o tym, że pamiętasz o człowieku i dajesz dla niego wspaniałą ofertę. Dziękujemy, Panie Boże, że to się dzieje na naszych oczach. Dziękujemy za to, że my mogliśmy też tego doświadczyć. Prosimy Ciebie, Panie nasz, o Twoje przebudzenie, aby człowiek przebudził się dla tej prawdy. Prosimy też, przebudź nas, abyśmy my byli w stanie innych pobudzać do pójścia w tą stronę i do przyjęcia tego wielkiego zbawienia. Panie nasz Boże, daj nam mądrości, siły, umiejętności, pasję do głoszenia tej dobrej nowiny. Dziękujemy, że jesteś nadal Bogiem, nadal Zbawicielem. Dziękujemy, że przygotowałeś wszystko w sposób wspaniały, fantastyczny, frapujący. Wywyższony bądź, Panie nasz, w naszym życiu, z ust każdego człowieka, szczególnie sprawiedliwego. Dziękujemy. Amen. Nasiewamy może parę pieśni, a jeśli ktoś pragnie wyjść do modlitwy, zapraszam.